właściwie wiecie, o czym będę mówił, więc trochę, trochę to tak zawsze jakiś tytuł staram się powiedzieć, ale dzisiaj to jest wszystko wiadome, więc nie będę tutaj w ten sposób zaczynał. Po prostu na początek pozwólcie, że się przez chwilę pomodlę. Panie Boże, tak dobry jesteś, tak niezwykły. Panie Boże, do Ciebie należymy. Panie, jesteśmy Twoim Kościołem, ale też, Panie, chcemy być Tobie poddani. Dlatego prosimy Ciebie o to, abyś dzisiaj skierował do nas swoje słowo, słowo, które będziemy rozumieli i słowo, które dokładnie przemówi do nas, przemówi do naszego życia. Dziękujemy Ci za to. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za Twoją dobroć i prosimy Ciebie o to, abyś dzisiaj swoim Duchem Świętym dotykał nas, tak wyposażał nas i, Panie, robił z naszym życiem to, co jest potrzebne. W imieniu Jezusa. Amen. Tematem tego naszego zwiastowania dzisiaj ma być Boże Królestwo. I to dlatego, że gdy mówiliśmy o wizji, którą mamy jako starsi, jako nowa grupa starszych dla naszej wspólnoty, to w tej wizji Boże Królestwo zajmuje szczególne miejsce, bo chcemy, żeby ludzie, spotykając się z nami, mieli okazję wejść w Królestwo Boże i być Jego obywatelami w bardziej realny sposób. To jest tak, że czasami myślimy, że jesteśmy powołani do tego, żeby co robić na tej ziemi? Budować Kościół. Ale tak naprawdę to nie jest tak. Na tej ziemi jesteśmy powołani do tego, żeby robić wszystko, aby przyszło Boże Królestwo. Aby Boże Królestwo mogło się objawić. A Pan Bóg buduje Kościół. Pan Bóg zajmuje się Kościołem. Kościół powinien zajmować się Jego Królestwem, a Pan Bóg zajmuje się Kościołem. Więc dlatego Królestwo Boże, temat Królestwa Bożego jest niezwykle ważny i ważne jest, abyśmy go dobrze zrozumieli. I gdy ja przygotowywałem to słowo, to akurat kupiłem gazetę i w gazecie wyborczej okazał się dodatek. Dodatek, który jest związany z tym, że Kanal Plus, taka bardzo znana i wytwórnia filmowa, i z drugiej strony też cała korporacja, która robi i filmy, i mnóstwo różnych rzeczy w telewizji, ma programy telewizyjne, Kanal Plus, właśnie przez ten dodatek ogłasza swój nowy serial, który ma być wyświetlany właśnie na ich kanale w telewizji. I ten serial zresztą nosi taki ciekawy tytuł Król. I za niedługo nie będę im robił reklamy, tym bardziej, że to idzie gdzieś tam później w internecie, więc ja nie będę tego reklamował, ale pozwólcie, że tylko powiem, że bardzo ciekawe jest to, że w tym dodatku, który ma reklamować ten film, jest taki podtytuł. I tego podtytułu prawdopodobnie nie zobaczycie z tak daleka, ale ja go przeczytam. Ten podtytuł brzmi: Boga nie ma, my jesteśmy. I w domyśle to jest właściwie tak. Boga nie ma, my jesteśmy królami. Bo w tym filmie pokazane są postacie ludzi, którzy wydają się królować w tym życiu. Sprawa rozgrywa się w przedwojennej Warszawie i co ciekawego, rozgrywa się w takim mieszanym środowisku, środowisku polsko-żydowskim. Są przedstawiciele wspólnoty żydowskiej w Warszawie, w Polsce, ale są i Polacy i to wszystko dzieje się na tym złączeniu tych dwóch wspólnot narodowych i na tym złączeniu pokazane są dzieje ludzi, którzy mniemają, że są królami, że żyją jak królowie. Ale ciekawe jest to, że oni żyją tak, bo wcześniej doszli do wniosku, że Boga nie ma. A właściwie zaczęli funkcjonować tak, jak gdyby Boga nie było. I gdy Boga nie było, to sami siebie ustanowili królami. A dzisiaj mówimy o Bożym Królestwie. My mówimy o Bożym Królestwie i my jako Kościół jesteśmy skoncentrowani na sprawie Bożego Królestwa. I możemy tak mówić, dlatego że absolutnie jesteśmy przekonani, że Bóg jest. Bóg jest. Jego rzeczywistość w różny sposób się objawia i o tym będziemy dzisiaj mówić, ale On jest. I tak jest w Kościele, że Kościół bardzo często jest skoncentrowany na kilku rzeczach, jeśli chodzi o Chrystusa Pana. Na pewno Kościół, ja mówię teraz o Kościele, tym globalnym Kościele. Nie mówię o naszej maleńkiej wspólnocie, nie mówię o nawet Kościele tutaj naszym w Polsce, ale mówię o globalnym Kościele, o tym Kościele na całym świecie. Wydaje się, że jest skoncentrowany w pewnym okresie roku na pewno na narodzeniu Pana Jezusa. I bardzo dużo mówi o tym, jak On przyszedł na świat. Mówi o tym, że to był cud, w którym Bóg stał się człowiekiem. On przyszedł i to jest tak wielki cud, że nie rozumiemy tego do końca. I wkładamy to w te rzeczy, których nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, ale w nie wierzymy. On wcielił się w człowieka. Drugą rzeczą, o której mówimy i Kościół mówi, ten globalny Kościół, to jest to, że był taki w pewnym okresie roku, szczególnie się Kościół na tym koncentruje, to jest to, że On umarł. I on nie umarł tak zwyczajnie, ale został oskarżony. To oskarżenie było poparte jakimiś fałszywymi świadectwami. I to oskarżenie było o to, że jest buntownikiem wobec Imperium Rzymskiego. A buntowników, jeśli chodzi o Rzym, to karano w jeden sposób. Karano śmiercią i to okrutną śmiercią na krzyżu. Szczególnie gdy to ci buntownicy to nie byli obywatele rzymscy. Gdyby to był obywatel rzymski, to za bunt była też kara śmierci, ale inaczej wykonywana. Natomiast dlatego, że to nie był obywatel rzymski, to zginął w taki okrutny sposób. I potem też Kościół mówi o tym, że on zmartwychwstał. I tak nie bardzo do końca wiadomo, jak to zmartwychwstanie zinterpretować. Niektórzy i cały czas są kłótnie. Niektórzy, nawet w Kościele ludzie doszli, to zmartwychwstanie to jest tylko, tylko takie opowiadanie. I to nie chodzi o to, że on naprawdę zmartwychwstał. My wierzymy absolutnie, że on naprawdę zmartwychwstał i o tym będziemy mówić, ale tak zwracam uwagę na to, że to są rzeczy, na których wspólnota Kościoła się koncentruje. Natomiast jakoś tak, jeśli ktoś się narodził, jeśli ktoś umarł, to cała rzecz w pośrodku jeszcze zostaje. I trochę jest pusto. Trochę pusto. A to właściwie, gdybyśmy otworzyli sobie dzisiaj Ewangelię i gdybyśmy je dokładnie chcieli czytać, no to jest mnóstwo rzeczy, które wydarza się w tym czasie pomiędzy jego narodzinami a jego śmiercią i zmartwychwstaniem. I Ewangelie nam opisują właśnie to, zajmują się tym. Zajmują się jego narodzinami, zajmują się jego śmiercią, ale i oczywiście te dwa wydarzenia są bardzo dokładnie opisane, ale Ewangelie też w swojej treści zawierają opis tego, co się działo pomiędzy. Jaki on był pomiędzy. Przedstawiają nam jego charakter, przedstawiają nam to, jak on, w jakich on relacjach był z ludźmi, w jakich on relacjach nie tylko z takimi zwykłymi przechodniami, ale przedstawiają nam to i w jakich relacjach on był z tymi, którzy rządzili. I to w wielu wymiarach, bo niektórzy z tych, z którymi Jezus miał jakąś relację, to byli przywódcy w świątyni. To byli przywódcy zgromadzenia, tamtejszego zgromadzenia, tamtejszej wspólnoty, która się przyznawała do Boga. Ale też on miał relacje z tymi, którzy byli okupantami i byli przedstawicielami tego, co byśmy nazwali świecką władzą. Herod chciał go zobaczyć. I do Heroda on parę słów powiedział. Piłat na końcu prowadził jego proces. I Piłat wydał wyrok skazujący. Więc ta osoba Pana Jezusa została opisana w tych wielu aspektach. A to dlatego, żeby nam pokazać, jaki on był. Jaki on był. I absolutnie pokazuje nam to słowo, które czytamy, że on był królem. Pewnego rodzaju podsumowaniem. Ja bym prosił, czy możliwe będzie wyświetlanie tekstów. Pewnego rodzaju podsumowaniem tego, co w Ewangeliach czytamy, jest to, co czytamy w objawieniu Jana w 19 rozdziale, 16 wierszu, a co jak na takim filmie, jak na takich napisach końcowych pokazuje się na ubraniu, jakie ma Chrystus Pan. I tam się pokazuje jaki napis? Tam się pokazuje napis Król Królów i Pan Panów. Dobra. Jeśli król, a właściwie jeśli królestwo, zaczniemy od tego, jeśli królestwo, to musi być król, tak? Jeśli król, to musimy zapytać, musimy zadać pytanie, czyim królem on jest. Jeśli król, to czyim królem? I Ewangelie mówią nam, i zaczyna się to w ten sposób, że w Ewangelii Mateusza No, Ewangelia Mateusza, to gdzieś tam wcześniej, może nie ma w slajdach, dobra, ale ja tutaj na to zwrócę uwagę. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz, tak się zaczyna. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. On jest królem, który jest właściwie królem narodu izraelskiego. On przyszedł, wcielił się i przyszedł na tę ziemię i mówi o tym cały czas w Ewangeliach, że ja przyszedłem do swoich. Ja przyszedłem dlatego, że jestem ich królem. I w pewien sposób rozpoznał to Piłat, który umieścił nad krzyżem Chrystusa Pana napis: ten jest Jezus, król żydowski. Gdy my myślimy o tym, jak Jezus jest królem, to rozumiemy, że jego królestwo to jest królestwo to, które obejmuje całość, wszystko. On jest królem nad całym wszechświatem, bo jest królem nad każdą mocą, każdą zwierzchnością. On jest królem nad tym wszystkim. A z drugiej strony tutaj widzimy, że on jest królem Izraela. I to jest bardzo prawdziwy obraz tego, jak on jest królem Izraela. W Ewangelii Łukasza, 19 wierszu, 41 rozdział, czytamy o nim, że on płacze nad Jeruzalem. Ale Jeruzalem to jest reprezentacja całego Izraela. On płacze. A dalej czytamy, że on chciał być dla nich jak kochająca matka. Bo czytamy co? Chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. To jest ten obraz, bardzo, bardzo ciekawy obraz wzięty z hodowli drobiu. Ja nie jestem hodowcą drobiu, ale ten obraz jest ważny o tyle, żebyśmy go dobrze zrozumieli. Bo tu jest mowa o kurze, tu tak współcześnie mówimy, kurze, która zgromadza swoje pisklęta pod swoimi skrzydłami. Kura to nie jest normalne zachowanie, w normalnej sytuacji to nie jest tak, że kura trzyma te swoje pisklęta pod swoimi skrzydłami. To jest zachowanie w momencie zagrożenia, w momencie niebezpieczeństwa. Gdy pojawia się niebezpieczeństwo, gdy jest coś, co grozi, to mogą być różne rzeczy, to kura swoje pisklęta zbiera i chowa je pod swoimi skrzydłami. I mówią hodowcy tacy, którzy zajmują się drobiem, to jest to, co ja zasłyszałem tylko, że no, taką sytuacją niebezpieczeństwa jest czasami pożar, ogień. Jakiś ogień, który potrafi nawet całe te kurniki strawić. Ale mówią, że gdy gdzieś tam ogień wybucha i kura widzi, że to jest zagrożenie dla jej piskląt, to ona bierze te pisklęta pod swoje skrzydła i czasami jest tak, że ludzie później patrzą, martwa kura, która zginęła od ognia. I odwracają ją, a tam pod spodem są żywe pisklęta. Bo ona swoje życie oddała za życie piskląt. Tak i Pan Jezus używa tego obrazu. Mówi, ja was tak kocham. Ja was tak kocham. I gdy będziemy pamiętać jeszcze jedno, zanim to takie podsumowujące słowo, to jeszcze jedno. Gdy myślimy o narodzie izraelskim, to problem z Izraelitami polegał na tym, że oni w pewnym momencie Boga zawłaszczyli i zawłaszczyli to, co Pan Bóg robi, tylko dla siebie. I mówili, my jesteśmy wybrani i nam jest dobrze z tym wybraniem i wy zaczęli mówić, wy poganie, trzymajcie się od nas z daleka. Podczas gdy prawdą jest, i tą prawdę Pan Bóg objawia też w swoim słowie, chociażby Księga Izajasza, 60 rozdział, 3 wiersz, to jest to, że On chce, aby to objawienie, jakie Izrael miał, żeby to objawienie było rozszerzane, czy było dostępne też w pewien sposób dla całego świata. Mówi o Izraelu, że ma się stać światłem dla wszystkich narodów. A oni to światło chcieli zabrać dla siebie i oni nie rozumieli w końcu tego, na czym to polega, że mają stać się światłem dla całego narodu, dla całego świata, dla wszystkich narodów. I zechciejmy pamiętać to. Zechciejmy pamiętać. Mówimy o Królestwie Bożym, to zechciejmy pamiętać, że ten król królestwa, przed którym my zginamy nasze kolana, to jest też król, który w taki szczególny sposób panował wśród tych, którzy byli ludźmi tego pierwszego przymierza. Tego, co my nazywamy Starym Testamentem. A dokładnie Stary Testament znaczy Stare Przymierze. Druga rzecz. Ewangelie opisują Chrystusa Króla, jako Boga. I szczególna jest tutaj Ewangelia Jana. I w Ewangelii Jana na samym początku czytamy o Słowie, które... odnówmy sobie to. Nie ma tego na slajdach, ale ja tutaj pozwolę sobie to przeczytać. Tak. Czytamy, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. To jest niezwykły wstęp do Ewangelii, który mówi o tym, że nasz Król, Jezus Chrystus, to Bóg. Że skoro to jest Królestwo Boże, to jest w pewien sposób to oczywiste, ale z drugiej strony musimy sobie uświadomić, że Ewangelie tak bardzo mocno rysują ten obraz, bo on jest królem, ale on jest też Bogiem. Umarli słyszą jego głos i powstają. Wiatr, gdy on wyciąga rękę, to ucisza się. Fale przestają się miotać. Chleb, gdy on go dotyka, rozmnaża się. Nikt nie musi mu mówić, co jest w sercu człowieka, bo on te serca zna już wcześniej. I ten obraz, który przedstawiają Ewangelie, to jest obraz tego, który jest Bogiem, Panem. I my po części jako Kościół my ten obraz lubimy i my lubimy się nad tym obrazem koncentrować, że nasz Jezus, który jest Królem Królestwa, jest Bogiem. Ale też tutaj jest pewien problem. Ten problem polega na tym, że jako Kościół na bardzo wczesnych wiekach, gdy Kościół zaczął się rozwijać i gdy zaczął docierać do nowych narodów i gdy te narody były ewangelizowane, to jedną z rzeczy, która wtedy dotknęła Kościół, było to, że Kościół, który wyrósł w kulturze hebrajskiej, bo pierwsi uczniowie Pana Jezusa byli Żydami. Wielu ludzi nie chce tego słyszeć i wielu ludzi się z tym nawet kłóci. Co? Żydami? Nie, niemożliwe. Tak, Żydami. Oni byli Żydami. Ale potem ten Kościół trafił do ludzi o kulturze greckiej. Nawet gdy w Rzymie powstała wspólnota, to powstała wśród ludzi, którzy byli pod wpływem kultury greckiej. Bo Rzym podbił wszystko, ale sam został podbity też przez kulturę grecką. I w związku z tym nastąpiło coś takiego, że różni ojcowie Kościoła, ważni ludzie w Kościele bardzo mocno zaczęli interpretować pewne pojęcia Biblii w świetle kultury greckiej. I na przykład pojęcie Boga w tych pierwszych, gdy czytamy różne dzieła tych ludzi w tych wieku powiedzmy trzecim, czwartym, piątym, to pojęcie Boga, to jak oni rozumieli Boga, jest bardziej greckie niż związane z tą rzeczywistością, która była opisana w Starym Przymierzu. I w Starym i Nowym Przymierzu, bo Nowe Przymierze też było napisane przez kogo? Przez Żydów. Ci ludzie byli Żydami. Paweł był Żydem, absolutnie. Piotr był Żydem, Jakub był Żydem. I w związku z tym to, co oni napisali, to było przesiąknięte tym rozumieniem, tym sposobem rozumienia, jakim posługiwali się Izraelici. Natomiast ci ludzie z późniejszych wieków, oni zaczęli rozumieć pewne rzeczy po grecku. I gdy rozumiemy rzeczy po grecku, to Bóg jawi się jako ktoś niesamowicie daleki i ktoś zupełnie inny. On ma wszystkie te atrybuty, które były też w Biblii przypisane Bogu, ale te atrybuty powodują, że on nie może w żaden sposób przybliżyć się do ludzi, że on musi pozostać na dystans. Bóg Biblii to jest Bóg, który jest niesamowity, bo on przychodzi do Abrahama. W pewnym momencie Abraham widzi wędrowców, zaprasza i ma wizytację Boga. Mojżesz w pewnym momencie spotyka się z Bogiem. Gedeon jest bardzo przerażony, schował się i wtedy Bóg go nawiedza. Bóg, możemy tak kolokwialnie powiedzieć, wpada do niego na chwilę, żeby z nim sobie porozmawiać. Zupełnie inaczej niż to, co rozumieli Grecy. U Greków to nie byłoby możliwe. Bóg Starego Przymierza mieszkał. Było coś takiego, że on zamieszkiwał. Żydzi wiedzieli, że jest świątynia, przybytek, który oni zbudowali, tak jak Bóg im kazał. I w tej świątyni jest miejsce na święte, a potem jest miejsce najświętsze i w tym miejscu najświętszym jest skrzynia. I na skrzyni jest jeden anioł i drugi anioł. I między tymi aniołami jest obecność Boża. Mieli respekt, obawiali się. Ludzie tam nie wchodzili tak sobie. Kapłan raz do roku, kapłan, na którego padał los, mógł wejść tam do tego miejsca. I to wchodził w drżeniu. Do jego stopy był był przywiązany sznurek. I jeśli on by tam poszedł i poszedłby w takim stanie bez pokory, bez potrzebnej pokory, to mógł zginąć. I wtedy ten sznurek służył temu, żeby, bo inni nie mogli tam wejść, to ten sznurek służył temu, żeby wyciągnąć go. Ale Bóg mieszkał w Jerozolimie. Bóg był, przebywał w Jerozolimie. I to był Bóg, który spotykał się z nimi. I w pewnym momencie ten Bóg odszedł od Izraela. Odszedł dlatego, że oni woleli Asztarty, woleli Baale i żyli tak, że nie było żadnej pokory w nich wobec tego Boga. I Bóg odszedł. I prorok Ezechiel opisuje to, jak ta chwała Boga opuszcza Jerozolimę. On to widział w swojej wizji. A inni prorocy dziwili się, że no przecież powinno być tak, skoro Bóg powinien być tutaj. A Ezechiel rozumiał to, że Bóg odszedł. I później Jeremiasz też mówi o tym, że Boga brakuje. Ale niesamowita jest księga Habakuka. Księga Habakuka mówi o rzeczywistości bez Boga. Nie ma Boga. W związku z tym nie ma sprawiedliwości. Nie ma tego wszystkiego, nie ma błogosławieństwa, które jest tak bardzo potrzebne. Dlatego, że ale Habakuk nie wypowiada tego słowa, może się boi. On żył w tym samym czasie, co Jeremiasz. W tym czasie, gdy tam już wojska różnych imperiów najeżdżały na Izrael i robiły, co chciały z Izraelem. I oni tego nie rozumieją. Ale Ezechiel wyraźnie im mówi, to dlatego nie ma Boga. Ale ten sam Ezechiel i ten Jeremiasz i inni prorocy też, którzy też to zrozumieli, co głoszą, o czym mówią, będzie czas, kiedy Bóg wróci, kiedy będzie powrót Boga. I Izraelici, którzy zostali zabrani z Jerozolimy, którzy zostali zabrani z ziemi Izraela, cały czas tęsknią za tym, żeby Bóg powrócił. I gdy w końcu Cyrus zezwala im na to, żeby wrócili z Babilonu do Jerozolimy, oni budują w Jerozolimie świątynię. Tak, starają się dokładnie, jak to, jak było w pierwszej świątyni. I wszystko robią, wszystko zrobili. Wszystko jest gotowe. Złożyli ofiary, ale Bóg nie wrócił. Bożej obecności dalej nie było. I cały czas po niewoli babilońskiej Izrael żyje w takiej tęsknocie. Kiedy ten Bóg wróci? I jest ciekawe, bo ta tęsknota szczególnie właśnie nasila się w okresie, gdy my liczymy już nową erę, gdy mamy ten przełom, gdy też Jezus przychodzi na ten świat. Wielu z nich policzyło te wszystkie proroctwa, daty i mówią, to jest ten czas, kiedy Pan Bóg powinien wrócić. A Jezus przychodzi i co mówi? Przybliżyło się Królestwo Niebios. Przybliżył się Bóg. Przygotowujcie się. I Jezus mówi o obecności Boga. Ale mówi o obecności Boga w tej nowej świątyni. Świątyni nie z kamienia, nie z cegły, ale świątyni, która miała być zbudowana z ludzi. To nie jest koniec tego tematu i to jest problem. Ja myślę, że ja za chwilkę postaram się to jakoś zakończyć i będę kontynuował za tydzień to. I natomiast co z tego, z tej ostatniej myśli? Mamy taką sytuację. Izrael, jego świątynia, ta świątynia jest pusta. Zresztą ta świątynia, wielka świątynia, którą zbudował Herod, była pusta. Tamci, którzy sprawowali te wszystkie rzeczy, sprawowali je, ale tak naprawdę Izraelici wiedzieli, nie ma tej rzeczywistej obecności Pana Boga wśród nich i czekali, Bóg musi wrócić. A z drugiej strony Jezus zapowiada, Bóg wraca, Jego Królestwo się przybliżyło, ale Jezus mówi o tym zupełnie innym, zupełnie inaczej wyglądającym królestwie i zupełnie inaczej wyglądającej obecności Boga, bo nie w świątyni tej z kamienia, ale w świątyni z ludzi. I to pojęcie Izraelitów, tego Boga Wszechmogącego, było takie, że On przyjdzie i On rozprawi się z okupantami. On pogoni tych Rzymian, zorganizuje Izraela w ten sposób, a może jeszcze razem z nim przyjdą zastępy anielskie i takie dadzą w ciry tym Rzymianom, że ci Rzymianie zostawią Izraelitów. I dlatego w tym okresie mamy wiele takich sytuacji, w których pojawiają się przywódcy starający się zorganizować Izraela do walki z Rzymianami. I to się kończy tragicznie. To się kończy za każdym razem tym, że oni są pokonywani. I Jezus Chrystus przychodzi i mówi, że jest królem. I w pewnym momencie wjeżdża do Jerozolimy jako król. Jako ten król, jako królujący. Ale wjeżdża na osiołku, nie na koniu jak wojownik, tylko na osiołku. Wjeżdża i ludzie mówią Hosanna i ludzie się cieszą i ludzie go w szczególny sposób traktują. Ale kilka dni później ten sam Jezus Chrystus zostaje oskarżony o to, że obwołał się królem, a my mamy cesarza. Cesarz rządzi. I gdy te świadectwa są przedstawione przed Piłatem, Piłat nie ma wyjścia. Buntowników należy karać. I ten, który zostaje oskarżony o bunt, Jezus, zostaje ukrzyżowany. Bo Jezus królował inaczej. I jest niesamowita ta ostatnia rozmowa między Piłatem a Jezusem. Piłat mówi o sile Rzymu, o potędze Rzymu. A Jezus mówi o zupełnie innej potędze. Jezus mówi o tym, że On chce, że On jest królem, który króluje w ludzkich sercach. Który ma serca ludzi. Jeszcze pozwólcie, że na koniec taka drobna historyjka, jak to nasze rozumienie to takie zhelenizowane tego, jaki jest Pan Bóg, może nas doprowadzić do nieporozumienia. Mam dzisiaj tutaj taką bransoletkę nie ze styropianu, z czego to jest? Silikonu prawdopodobnie. Silikonową. I w pewnym okresie bardzo modne były takie bransoletki wśród chrześcijan. No nie w Polsce, przede wszystkim w Stanach, na których były cztery litery takie. W, W, J, D. I te cztery litery to był skrót takiego wyrażenia, które brzmiało, jak na Twoim miejscu postąpiłby Jezus. Albo jak w tej sytuacji, w tym momencie postąpiłby Jezus. W, W, J, D. I pewien dwóch pastorów ze sobą rozmawia. I jeden pastor mówi, no fajnie, że tak dużo ludzi nosi takie bransoletki W, W, J, D. A ten drugi mówi, no nawet moja córka, nastolatka, nosi taką bransoletkę W, W, J, D. I on mówi, no to chyba dobrze. No i no, Ja to wolałbym, żeby ona posprzątała swój pokój. Straszny bałagan w tym pokoju. I ja w pewnym momencie przychodzę do niej i mówię jej, no zastanów się. No, przecież co Jezus by zrobił na twoim miejscu? A ona mi mówi, powiedziałby, posprzątaj się. I byłby porządek w pokoju. Ona zupełnie nie chciała tego, nie chciała zrozumieć, że Jezus, że Jezus był tym, który pokazałby, jak żyć tak, żeby nie mieć takiego bałaganu w pokoju. Jak na co dzień postępować tak, żeby utrzymywać ten porządek, który należałoby utrzymywać w swoim pokoju. I my chcemy pokazać przez to, że mówimy o Królestwie Bożym, że będziemy mówić o Królestwie Bożym, że będziemy się koncentrować na Królestwie Bożym, chcemy pokazać Boga Króla, który chce nas wyposażyć w moc, dać nam moc, szczególnie te pierwsze rozdziały, a właściwie całe, wszystkie rozdziały dziejów apostolskich mówią, jak Kościół szczególnie działa, gdy jest wyposażony w tę moc, ale z drugiej strony też te rozdziały mówią o tym, że ci, którzy należeli do Jezusa, oddali tak Jemu swoje serce, że byli podobni w pokorze i we wszystkim, co On robił, byli podobni do Niego. Tak naśladowali Go, że w końcu nazwano ich chrześcijanami, bo ich sposób życia, ich sposób postępowania kojarzył się wszystkim z Chrystusem. To jest tylko część tego, co chciałbym powiedzieć o Królestwie Bożym. Za tydzień będzie druga część i mam nadzieję, że w tej drugiej części też przejdziemy do tego, jak ludziom to Królestwo prezentować, żeby oni mogli wejść w nie. Ale mam nadzieję też, że dzisiaj zapamiętaliście, że to Królestwo powoduje, że jesteśmy bardzo mocno związani z Izraelem. I z Izraelem jesteśmy związani nie dlatego, że nam się podobają ich tańce, nie dlatego, że nam się podoba ich kultura, ale jesteśmy związani dlatego, że mamy osobę, która nas wiąże. Ten, który był z nimi, jest z nami. Ten, który królował wśród nich, króluje też w naszych sercach. I dlatego jesteśmy z nimi tak mocno związani. Nie rozpoznali go, gdy przyszedł do nich. Ale to powoduje tylko to, że jesteśmy gotowi dzisiaj się w taki wrażliwy sposób modlić o nich i we wrażliwy sposób też mówić im o tym, że Jezus ich kocha, że Jezus bardzo ich kocha, że oddał swoje życie za nich, tak jak ta kura, która ginie w ogniu po to, żeby wyratować swoje pisklęta. Będziemy się teraz modlić. Powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Ci bardzo za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za to, że możemy dzisiaj być w Królestwie, być uczestnikami Królestwa. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy uczestniczyć w Królestwie. Nie jako ci, którzy mówią, jesteśmy królami tego życia. Wszystko możemy. Ale jako ci, którzy mówią, należymy do Króla. Należymy do Króla, który jest Bogiem. Który jako Bóg chce być blisko ludzi. Ma tą tęsknotę, ma to pragnienie. I to pragnienie w Kościele On może spełnić. Dziękujemy Ci za to. W imieniu Jezusa bądź wywyższony. Amen. Amen.